Drodzy bracia i siostry, w tym świecie można powiedzieć, że jest coś takiego, co nas nieraz zaniepokoi. Na przykład nasze ciała, ciała wszystkich ludzi, to jest taki słaby namiot tak naprawdę. Dłuższy czas służy, ale potem się wysłuży i zaczynają się kłopoty ze zdrowiem. Tak samo sytuacja na świecie jest dość niepewna. Rodzi się coraz większa przemoc, bezsensowna przemoc w wielu miejscach świata. Słyszymy co rusz o przykrych wypadkach, jakie mają miejsce ostatnio w Rosji. Zamach, prawda, terrorystyczny. Nie tak dawno młodego Polaka pobito w Anglii. I wiele takich informacji napływa. I gdybyśmy tak się na nich skupiali, to byśmy poczuli się przytłoczeni. Nie mamy też pewności, jaka będzie dalej sytuacja w naszym kraju. Dlatego potrzebna jest nam nadzieja. Potrzebna jest nadzieja, która wybiega ponad troski, ponad problemy, która widzi dalej oczami wiary. I potrzebna jest też nam pewność, której nie zburzą przykrości, jakich możemy doświadczać ze strony różnych okoliczności, ale też nieprzyjaznych czasami ludzi, albo nawet przyjaznych, którzy czasami się źle wobec nas zachowają, bo są tylko ludźmi i nie są doskonale stali, tak jak Bóg. Dlatego chciałbym, żebyśmy zaczerpnęli pociechę z listu do Rzymian, 8 rozdział od 14 wersetu. Postaramy się praktycznie omówić ten fragment, aby właśnie odnieść z niego pożytek. Przeczytajmy 8 rozdział, na razie od 14 do 17 wersetu. Bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten to Duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Drodzy, jeśli kiedykolwiek dopada nas jakieś przygnębienie, kiedykolwiek czujemy się jakoś zmęczeni, przytłoczeni, pomyślmy przez chwilę o tym, jak wielkiej godności, jak wielkiego zaszczytu dostąpiliśmy. Że zostaliśmy podniesieni ze stanu, jak to określa list do Efezjan, 2 rozdział, kiedy byliśmy dziećmi gniewu, list do Efezjan to wyraża, bo nie jest prawdą, że człowiek z natury jest dzieckiem Bożym. Stworzeniem Bożym tak, ale dzieckiem Bożym z natury nikt nie jest. I 2 rozdział, werset 3 mówi, że byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. I z tego stanu, kiedy byliśmy dziećmi gniewu, co oznacza to wyrażenie? Zasługiwaliśmy na gniew Boży, na karę Bożą, jako grzesznicy oddaleni od Boga. Zostaliśmy podniesieni do dziecięctwa Bożego. Staliśmy się dziećmi Bożymi przez duchowe narodzenie z Boga, z Ducha Bożego. I co jest niesamowicie budujące, że dzieci Boże odczuwają Boże prowadzenie przez Ducha Świętego. Doświadczają wielokrotnie, że Bóg ich prowadzi, że Duch Święty wskazuje im właściwą drogę, że nawet wydają się okoliczności niepomyślne, ale prostuje tą ścieżkę, stawia odpowiednich ludzi na naszej drodze, umożliwia rozwiązania problemów, które wydają się nie do rozwiązania. I tak właśnie działa Duch Boży. I nie musimy ulegać duchowi niewoli, zniewalającemu lękowi, lecz mamy ducha synostwa, ducha adopcji, jesteśmy przyjęci do Bożej rodziny i w tym duchu zwracamy się do Boga, który w Starym Testamencie bardzo rzadko był nazwany Ojcem. Mówimy do Niego Abba Ojcze, do Boga Ojca właśnie. I to czyni Duch Święty. List do Galacjan, 4 rozdział, powiada w wersecie 6, a ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha syna swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak jak Pan Jezus w niektórych chwilach swego ziemskiego życia zwracał się do swego Ojca, Abba Ojcze, takiego i ducha my otrzymujemy i możemy do Boga Ojca wołać Ojcze lub Abba. Abba to aramejskie słowo, które jest zdrobnieniem słowa ojciec, coś w rodzaju ojczulku, takim bardzo czułym zwróceniem się do Boga. I to jest wielki zaszczyt. Z tym, że musimy o jednym pamiętać, że inne jest synostwo Jezusa Chrystusa, a inne jest synostwo nasze. Ewangelii Jana 20, rozdział, werset 17, Pan Jezus mówi: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego. Nie mówi: wstępuję do Ojca naszego, tylko rozróżnia między tym, kim jest dla Niego Ojciec, a kim jest dla nas Ojciec. Bo On jest jedynym naturalnym Synem Bożym od wieczności. On od wieczności jest Synem jedynym Boga Ojca, natomiast my z natury nie jesteśmy dziećmi Bożymi i zostajemy adoptowani do Bożej rodziny. Co wcale nie powinniśmy uważać za jakąś porażkę, raczej jako wyróżnienie, jako wielką łaskę, że my, grzesznicy z natury i nadal popełniający wiele błędów, jesteśmy w Jezusie Chrystusie umiłowanymi dziećmi Bożymi. I Duch Święty w prawdziwym dziecku Bożym daje świadectwo w Jego Duchu, że jest dzieckiem Bożym. To jest cudowna, błoga szczęśliwość. I tym się cieszmy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Niech radość ze zbawienia, to nie musi być aleluja, skakanie, tak jak w niektórych zborach sztucznie się podtrzymuje, podkręca atmosferę za pomocą głośnej muzyki. Tu tak na marginesie wspomnę, że bardzo cenię waszą grupę uwielbiającą i wszystkich, którzy tu występują, bo macie taką zrównoważoną muzykę chrześcijańską. A w niektórych spotyka się takie jakby nastawienie, żeby te emocje do zenitu doprowadzić, żeby była taka sztuczna wesołość, sztuczne emocje, a to w ogóle nie jest potrzebne. Radość w Panu nie musi być jakimś takim hura optymizmem, takim niezdrowym, sztucznym, ale taką prawdziwą pogodą ducha, radością w Panu. I skoro wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi, to jesteśmy też dziedzicami. Księga Objawienia mówi, że będziemy królować wraz z Chrystusem. Że nowe niebo i nowa ziemia będą naszą domeną wraz z Chrystusem. Z tym, że jest pewna rzecz, to nie jest bezwarunkowe. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. To znaczy, jeśli mamy być otoczeni chwałą, to musimy ponieść pewne koszty, żeby dostać się do chwały. W liście do Filipian apostoł Paweł napisał w pierwszym rozdziale, w wersecie 29. Gdyż wam dla Chrystusa zostało darowane to, że możecie nie tylko w Niego wierzyć, ale i dla Niego cierpieć. Sama wiara w Chrystusa jest darem Bożym. Nikt nie może przyjść do mnie, mówi Pan Jezus, jeśli go nie pociągnie Ojciec. Mówi: wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie. A więc to jest pewne. Bóg pociąga ludzi do Jezusa i to jest darem. Ale z tym też wiąże się cena, z naśladowaniem Chrystusa, że darowane jest też nam dla Niego cierpieć. W dzisiejszym czasie na świecie, kiedy cywilizacja konsumpcyjna Zachodu wytwarza wrażenie, że już dzisiaj możemy sobie stworzyć mały raj na ziemi, ludzie nie lubią tematu cierpienia. Nawet niektórzy chrześcijanie nie lubią. Chcieliby czasami, żeby Pan Bóg był takim ich sługą, który spełnia wszelkie potrzeby, ale ich zachcianki, żeby po prostu zawsze ich zadowalał i sprawiał, że życie będzie tylko lekkie, łatwe i przyjemne. Ale dla własnego dobra musimy cierpieć. Wiecie dlaczego? Między innymi o tym będzie mowa dalej w tym rozdziale. Ja powiem tylko tyle, że cierpienie jest konieczne, aby ukształtować w nas obraz Jezusa Chrystusa. Ponieważ my z natury niestety mamy skłonność do oddalania się od Boga, od Chrystusa i te cierpienia nas przyprowadzają z powrotem do Niego. Dzieje apostolskie powiadają, 14 rozdział, werset 22, że musimy przejść przez wiele ucisków, aby wejść do Królestwa Bożego. Więc liczmy się, że im bliżej będzie końca, tym więcej będzie przykrości z tego powodu, że jesteśmy chrześcijanami. Będzie coraz trudniej być chrześcijaninem i trzeba będzie ponieść pewne koszta, pewne cierpienia. Ale czerpać możemy pociechę z następnego fragmentu, od 18 wersetu do 25. Albowiem sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Bo stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia synów Bożych, gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, w nadziei, że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Wiemy bowiem, że całe stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje aż dotąd, a nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. W tej bowiem nadziei zbawieni jesteśmy, a nadzieja, którą się ogląda, nie jest nadzieją, bo jakże może ktoś spodziewać się tego, co widzi? A jeśli spodziewamy się tego, czego nie widzimy, oczekujemy żarliwie, z cierpliwością. Zauważmy, apostoł Paweł nie pisze tych słów jako człowiek na ciepłej posadce w jakimś seminarium teologicznym w bogatym kraju, obłożony wieloma księgami, który wygodnie żył w rodzinie chrześcijańskiej, w dobrych warunkach, ma dobre zarobki i w zasadzie nigdy jakiejś przykrości ze względu na wiarę nie doznał. Nie, to pisze człowiek, który na przykład był ukamienowany w Listrze i powstał, bo Bóg go podniósł. To pisze człowiek, który rozbił się niejednokrotnie na głębinie morskiej w statku. Na statku. To pisze człowiek, który po prostu przeżył biczowanie, a wtedy biczowanie to nie była taka lekka sprawa. Nie mówiąc o jakichś pobiciach i wielu zagrożeniach. A więc on pisze z praktyki. On wielu rzeczy przygnębiających doświadczył. A jednak mówi, że nic to nie znaczy w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. I on wygląda dalej. Duch Święty dał mu wejrzenie w cudowne Boże sprawy. I on jest świadomy, jak wielkie dobrodziejstwa nas czekają. Wyjaśnia, że nawet i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych, bowiem już teraz ono boleje, wzdycha. Jak to rozumieć? Nawet taki wybitny biblista i kaznodzieja jak dr Martin Lloyd-Jones mówił, że do końca nie mamy wglądu w te sprawy. Właściwie w chrześcijaństwie ewangelicznym są dwie szkoły. Jedna głosi na podstawie drugiego listu Piotra, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną w tym sensie, że całkowicie Bóg zniszczy obecne niebo i obecną ziemię i że w to miejsce ustanowi nowe niebo i nową ziemię. A druga szkoła głosi, że ten ogień będzie ogniem oczyszczenia i że Bóg raczej przemieni obecną rzeczywistość skażoną grzechem, tak jak artysta, któremu popsuto obraz, potrafi go naprawić, potrafi go udoskonalić, bo ktoś mu go zeszpecił, jakiś wandal. Tym wandalem oczywiście jest diabeł. List do Hebrajczyków może wskazywać, że rzeczywiście nastąpi przemiana rzeczy stworzonych, ich uzdrowienie. 12 rozdział 26 i 27 werset. Ten, którego głos w ten czas wstrząsnął ziemią, zapowiedział teraz mówiąc, jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. Słowa jeszcze raz wskazują, że rzeczy podlegające wstrząsowi ulegną przemianie, ponieważ są stworzone, aby ostały się te, którymi wstrząsnąć nie można. Więc według tego tłumaczenia Biblii Warszawskiej te rzeczy stworzone mają ulec przemianie. Jakby nie było, wiemy, że jak mówi Piotr w drugim liście Piotra, 3 rozdziale, wersecie 13, oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Czasami niektórzy chrześcijanie mają trochę mylne wyobrażenie. Myślą, że ideałem zbawienia będzie życie bezcielesnej duszy. Biblia czegoś takiego nie głosi. To głosiła filozofia grecka, filozofia hinduistyczna, buddyjska. My wiemy ze Słowa Bożego, że Bóg nie jest przeciwko materii, przeciwko stworzeniu. Bóg po prostu odwraca się od skazy grzechu, która jest w stworzeniu, którą wprowadził przez swoją zawiść diabeł i którą jeszcze rozprzestrzeniają dalej jego demony i on sam, a także i ludzie posłuszni złemu. Ale Bóg nie jest przeciwko stworzeniu. I zauważmy, coś pięknego jest powiedziane w wersecie 23, że nie tylko to stworzenie, to znaczy nie ludzie, stworzony świat oczekuje tych zmian, ale my, którzy posiadamy zaczątek ducha, czyli my mamy dopiero zadatek Ducha Świętego, gwarancję w postaci Ducha Świętego, tego, że czeka nas w przyszłości coś większego. Oczekujemy synostwa, odkupienia ciała naszego. Zobaczmy, my oczekujemy nie tylko zbawienia naszych dusz, ale ciała naszego. Cały człowiek ma być zbawiony. To jest celem. Gdy zajrzymy do listu do Filipian, to się przekonamy, że Bóg chce uświęcić nasze ciała i je zbawić. Filipian 3 rozdział 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. To prawda, że po śmierci, bezpośrednio po śmierci, a przed zmartwychwstaniem, duch człowieka zbawionego jest od razu z Chrystusem. Paweł mówił z Filipian, że śmierć to zysk, że on pragnie odejść i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Ale to nie jest jeszcze pełnia zbawienia. Pełnia zbawienia będzie wtedy, kiedy zbawiony duch połączy się z ciałem chwalebnym i będzie to przy zmartwychwstaniu, kiedy zmartwychwstaną umarli jako nieskażeni, a ci, którzy dożyją powtórnego przyjścia Chrystusa, zostaną przemienieni w takie chwalebne, nieśmiertelne ciała. I dopiero wtedy nastąpi zamysł Boży w pełni. On się zrealizuje, będziemy odkupione mieli także nasze ciała. Także Bóg nie jest przeciwko materii. My korzystamy na wieczerzy pańskiej z chleba i wina. Cóż to złego? W chrzcie jest użyta woda. Bóg nie jest przeciwko temu, jeżeli coś służy Jego celom, Jego woli. A pamiętajmy, że to wszystko będzie już wtedy święte i czyste. Nie będzie skazy grzechu w Jego nowym niebie i nowej ziemi. I w tej nadziei jesteśmy zbawieni. Spotykamy czasem chrześcijan, którzy są zbyt pewni siebie. Głoszą, że oni już wszystko osiągnęli, że oni w zasadzie mają zbawienie w kieszeni, bilet do nieba w kieszeni. Czytamy, że w nadziei jesteśmy zbawieni, a więc my jeszcze nie osiągnęliśmy ostatecznego zbawienia. Dlatego ten Paweł, który tak tu wielkie i wspaniałe rzeczy mówi, podaje w 12 i 13 wersecie: tak więc, bracia, jesteśmy dłużnikami nie ciała, aby żyć według ciała. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Czyli ten sam apostoł, który przedstawia tak chwalebną przyszłość, wskazuje, że jest to jednak warunkowe. On widzi Bożą suwerenność, Boże cudowne zamysły i wszechmoc Bożą, pozwalającą Bogu zrealizować ten zamysł, odwieczny zamysł zbawienia ludzi. Ale widzi też odpowiedzialność człowieka. U Pawła jest doskonała równowaga w tym nauczaniu. I mówi, że oczekujemy tych rzeczy żarliwie, z cierpliwością. Bracie, siostro, czy oczekujesz żarliwie i z cierpliwością przyszłej chwały, przyszłego zmartwychwstania, powrotu Pana Jezusa? Czy może twoja wiara może się bez tego obejść? Paweł napisał, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, wtedy jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Chrześcijańska nadzieja to fundament naszego życia. Bez tego nie przetrwamy trudnych czasów. Ale ktoś powie, czasami jestem przybity. Czasami coś mnie tak przytłacza, że nie wiem nawet jak się modlić. Nie wiem, co jest wolą Bożą. Mam trudną sytuację i nie wiem, jak z niej wybrnąć. I na to apostoł Paweł w mocy Ducha Świętego daje odpowiedź. Werset 26 i dalej. Podobnie i Duch wspiera nas w niemocy naszej. Nie wiemy bowiem, o co się modlić, jak należy. Ale sam Duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. A ten, który bada serca, wie, jaki jest zamysł Ducha, bo zgodnie z myślą Bożą wstawia się za świętymi. Zobaczmy, drodzy, jeśli nie wiemy, jak się modlić, to Duch Święty wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Duch Święty jest wszechwiedzący, on przenika nawet głębokości Boże. I on wszystko wie i wstawia się do Boga Ojca w taki sposób, że jest to zgodne z myślą samego Boga Ojca. On wie, jakie mamy doskonale potrzeby, nawet jak my nie wiemy. On wie, co nas czeka i stosownie do tego się modli. Więc nie musimy uciekać się do wielomóstwa. Jeśli nie wiemy, jak jest, nie musimy Bogu przedstawiać kilku alternatywnych rozwiązań, które On może wziąć pod uwagę lub nie. Módlmy się prostymi, szczerymi modlitwami, konkretnymi, a bądźmy pewni, że tam, gdzie my nie potrafimy wyrazić ważnych myśli, tam Duch Święty je na pewno wyrazi. I wiemy, jak czytamy dalej, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Werset 28 jest oddany Biblii Gdańskiej, a wiemy, iż tym, którzy miłują Boga, wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. To jest cudowne, drodzy, że czy to dobre okoliczności, czy zupełnie niepomyślne i ciężkie i przykre, wszystkie Bóg jest w stanie w swojej wszechmocy, łaskawości i miłości obrócić ku dobru swoich dzieci. Jakie by nie były przeszkody, diabelskie i ludzkie, dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. I jest taka pieśń w języku angielskim, chrześcijańska, która mówi, że Bóg toruje drogę tam, gdzie nie ma drogi. Także musimy całkowicie, jak małe dzieci, zaufać Bogu z całego serca. Mamy przykłady biblijne, mamy przykład Józefa, który, można powiedzieć, przeżył przykre rzeczy. Właśnie bracia go nienawidzili, sprzedali go. I tak można powiedzieć, zaczęło się od faworyzowania przez ojca. Kupna pięknego płaszcza, najlepiej był ubrany Józef ze wszystkich. Od snów Józefa, tak wszystko się układało w jedną całość. I co Bóg z tego uczynił? Uczynił cudowne rzeczy. Ocalił zarówno naród izraelski, jak i wielu innych ludzi. I właśnie Józef potem wyraził w pierwszej księdze Mojżeszowej, inaczej Rodzaju, 50 rozdział, werset 20. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. A więc zobaczmy, nawet takie przykre rzeczy, które my widzimy, które w jakiś sposób nas dotykają, nie muszą być celem samym w sobie. Bóg potrafi nawet złe rzeczy obrócić dla dobra swoich sług. I to jest cudowne, że koniec końców jesteśmy w Jezusie Chrystusie zwycięzcami. I opisuje to tych, którym tak błogosławi, że to są ludzie, którzy miłują Boga, którzy według Jego postanowienia są powołani. Pytanie, kiedy to postanowienie Bóg podjął? Czytamy, bo tych, których przedtem znał. Kiedy przedtem? List do Efezjan, pierwszy rozdział, mówi, że przed założeniem świata. I nie musimy tu wnikać w sprawy kalwinizmu, arminianizmu, zagłębiać się w te sprawy, żeby po prostu wierzyć, że Bóg od wieczności wejrzał na każdego z nas i upatrzył nas sobie. Zna Pan tych, którzy są Jego. Kiedyś brata Tozera zapytał młody brat z jego zboru w Chicago, no wiesz, udaje się, bracie, na seminarium teologiczne i wiem, że tam gorący temat to jest spór między kalwinizmem a arminianizmem. Przypomnę, kalwinizm to jest pogląd, że Bóg wybrał przed założeniem świata jednych ludzi do zbawienia, a drugich pominął. Tak w skrócie. A arminianizm głosi, że Bóg po prostu, jeżeli wybiera, to na zasadzie uprzedniej wiedzy o tym, jaki człowiek będzie, jakie będzie miał usposobienie, albo wybrał w Chrystusie pewne grono i można do niego wejść, albo z niego wyjść. Brat Tozer odpowiedział tak, kiedy pójdziesz na to seminarium, to zobaczysz, że młodzi ludzie gromadzą się po pokojach i dyskutują, co jest prawdą, kalwinizm czy arminianizm. I mówi, ty nie przyłączaj się do tych sporów, bo zobaczysz, że po kilku latach seminarium ci sami ludzie będą dalej się spotykać i dalej się spierać o to samo i nie dojdą do zadowalających wniosków. I pamiętaj, że o wiele głębsi myśliciele niż ty biedzili się nad tym tematem i nie zdołali dojść do w pełni zadowalających wniosków. Więc ty lepiej, zamiast tego, jak pójdziesz na to seminarium, nie przyłączaj się do tych sporów, idź do swojego pokoju i módl się do Boga. A zobaczysz, że oni będą się dalej spierać, ale ty za to będziesz znał Boga. I to jest właśnie mądra odpowiedź. Nie musimy znać wszystkich odpowiedzi. Musimy zaufać Słowu Bożemu, przyjmować całe Słowo Boże. Jesteśmy wybrani przed założeniem świata? Tak. Jesteśmy odpowiedzialni przed Bogiem za naszą pobożność? Też. Także jedno i drugie jest prawdą. Jest też prawdą, że Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Jest też prawdą, że nie pragnie, aby ktokolwiek zginął, ale żeby wszyscy doszli do pokuty. I dlaczego jest to wybranie? Dlaczego Bóg wejrzał na nas? Czy dlatego, żebyśmy tylko byli błogosławieni, albo żeby przebaczyć nam grzechy, albo pojednać nas ze sobą? Cel jest wspaniały. Bóg chce, żebyśmy się stali podobni do obrazu Syna Jego. Chrystus ma być pierworodnym pośród wielu braci. On ma stanąć na czele zbawionej ludzkości i zbawiona ludzkość ma być podobna do Niego. Czyli podobna do Boga, bo Chrystus jest obrazem Boga. A więc mamy stać się Chrystusowi i to jest to uświęcenie. Wybranie ma na celu uświęcenie, a uświęcenie ma na cel co? Żebyśmy w niezmąconej społeczności z Bogiem przebywali jako w pełni Jego dzieci, wolne od wszelkiego niepodobieństwa do Boga i podobieństwa może do świata, czy może do diabła, żebyśmy od tego byli całkowicie wolni. I apostoł Paweł jest pewny, że Boży plan się zrealizuje. Mówi, że których przeznaczył, tych i powołał. Mówi, że tych, których od wieczności Bóg przeznaczył, żeby byli zbawieni, to na pewno też Bóg powoła. On swój plan jak zaczyna mówić A, to mówi też B, ale dalej mówi też C, bo których powołał, tych i usprawiedliwił. A zatem Boży zamysł zbawienia to nie jest przypadek. Na pewno się zrealizuje. A których usprawiedliwił, tych i uwielbił. Paweł mówi już w czasie przeszłym o tym, co dopiero ma nadejść, o otoczeniu chwałą. Jest pewien, że wobec prawdziwych uczniów Chrystusa zbawienie jest absolutnie pewne. Z tym, że to z perspektywy Bożej. My, jak czytaliśmy w wersecie 13, musimy mieć się na baczności. Musimy dbać o swoją pobożność. Nie możemy lekceważyć zagrożeń, ale możemy być pewni, że jeżeli chodzimy w Chrystusie, trwamy w Bogu, to jesteśmy bezpieczni. Jeżeli chodzimy w wierze, z której wynika prawdziwe posłuszeństwo, jesteśmy bezpieczni. I czasami zdarza się na tej drodze, naszej chrześcijańskiej drodze, bracia i siostry, że spotykamy jakieś przykrości, że ktoś nas rani słowami jak mieczem. Czasami może tak być, że nawet i w rodzinie, w małżeństwie są przykre sytuacje, napięcia i poczujemy się dotknięci. Czasami ktoś z naszych przyjaciół, znajomych nas w jakiś sposób odtrąci. Czasami ktoś nas rani. A może tego być jeszcze więcej z biegiem czasu? Cóż wtedy na to powiemy, pyta apostoł Paweł. Jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? To słowo, drodzy, przed laty mnie uleczyło. Zaraz wam to bliżej wytłumaczę. Więc jeśli Bóg za nami, któż przeciwko nam? Pamiętajmy, to jest Bóg, którego gniew objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy przez nieprawość tłumią prawdę. W tym samym liście, w pierwszym rozdziale to jest napisane. Ale to jest Bóg, który usprawiedliwia każdego, który wierzy w Jezusa. I chwała Bogu, bracia i siostry, bądźcie radośni z tego, że był taki dzień w waszym życiu, że położyliście całkowitą ufność w jedynej drodze zbawienia przez świętą krew i doskonałe ciało Zbawiciela Jezusa Chrystusa, Boga objawionego w ciele, który przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, z których chyba każdy może powiedzieć, że czujemy się piersi, że ja jestem tym najgorszym grzesznikiem. Bo jak spojrzymy na siebie tak w lustrze Słowa Bożego, to wiemy, w jakim byliśmy stanie. I widzimy, że jest to wielka łaska. Że Bóg jest z nami. Spurgeon powiedział, ja i Bóg stanowimy większość. I nie było mu to łatwo powiedzieć. To był człowiek, którego własna Unia Baptystyczna odrzuciła, bo on im zwraca uwagę, że oni przyjmują liberalne poglądy, że podważają nieomylność Słowa Bożego, że ulegają modernizmowi. I on zmarł jako człowiek schorowany, bo odrzucili go bracia. Ale on wierzył, że Bóg jest z nim i że racja jest po jego stronie. Dzisiaj tam, gdzie te zbory niektóre były, rośnie trawa. Po prostu miał rację. Bóg był z nim. I jak Bóg był z nim, to nawet jeżeli był schorowany, nawet jeśli cierpiał, to Bóg był z nim do końca i wytrwał ten brat w wierze. I nie martwmy się. Jeśli Bóg jest z nami, wszelkie stworzenie, które przeciwko nam się zwraca, jest niczym. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego. Skoro Bóg Ojciec nie wahał się oddać największej wartości, jaką miał, a A ta wartość jest w osobie Jego jedynego Syna Jezusa Chrystusa. Jednorodzonego Syna Bożego, jak Biblia to mówi. Dał największy dar, jaki mógł dać. Większego nie miał. Czasami niektórzy ludzie mówią, tak, zbawienie jest proste, zbawienie jest za darmo. Zbawienie ma ogromną cenę. Przeogromną cenę, największą cenę, jaką tylko można sobie wyobrazić. Jest to Jezus Chrystus i nigdy nie pozwólmy sobie, żeby nasza głupota, która czasami może nas ogarnąć, doprowadziła do wzgardzenia najkosztowniejszą rzeczą we wszechświecie, jaką jest święta krew Baranka Bożego Jezusa Chrystusa. Pomyślmy o tym. Bóg nie oszczędził własnego Syna. Dał największą wartość, jaką miał. A my czasami się troszczymy. Czy Pan Bóg nam pobłogosławi? Czy nam starczy na jakiś zakup? Czy może damy radę z tym? I się tak troszczymy. Ja nie chcę tu głosić Ewangelii sukcesu. Czasami się martwimy jakimiś naprawdę drobnymi sprawami i ulegamy takiemu zatroskaniu. Drodzy, skoro Bóg nam dał największą wartość, czy nie pomoże w takich drobniejszych sprawach? Nie zamartwiajmy się. Zamartwianie się dziś odbiera nasze siły na jutro. I tracimy siły, nie śpimy po nocach, zamartwiamy się. Zaufajmy Bogu, Jego przeogromnej dobroci, szczodrości względem nas. Dalej, któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Czy zdarzyło wam się być fałszywie oskarżonym? Ja nie raz byłem fałszywie oskarżonym. Nawet kampanię nienawiści przeciwko mnie niektórzy podjęli. Ale co ja robię? Modlę się za moich nieprzyjaciół i to mnie uwalnia. I drodzy, Bóg usprawiedliwia, Bóg nas przyjął, On uznał nas za sprawiedliwych. To nie znaczy, żeby być bezkrytycznym do siebie, nie przyjmować napomnień. Dawid w psalmie pisał, że jeśli sprawiedliwy mnie karze, to jest jak łaska, gdy mnie karci, to jak wyborny olejek na głowę, przed którym moja głowa wzdrygać się nie będzie. Nie bądźmy bezkrytyczni, że tak, Bóg ze mną, to niech mi nikt nie zwraca uwagi, bo ja wszystko wiem lepiej. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, że jeżeli jestem w woli Bożej, jestem posłuszny Bogu, to nie ma prawa nikt mnie oskarżać. Ani diabeł, ani jego świat, żaden człowiek. Jeśli jestem w porządku przed Bogiem, chodzę w Bożej łasce, w Bożych przykazaniach, nie interesują mnie ludzkie oskarżenia. Ty sobie mów, mój przeciwniku, a ja zdrów, bo Bóg jest ze mną. Dalej, któż będzie potępiał? Czy ktoś was kiedyś potępił? Mnie potępiono, mnie przekreślono, mnie nazwano zupełnym odstępcą. I to nie jeden raz. Ale wiem jedno. Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież stawia się za nami. Drodzy, gdyby Pan Jezus tylko umarł, to by była połowa sukcesu. Ale On zmartwychwstał. On pokonał śmierć. On zapoczątkował nowe stworzenie. I On stawia się za nami po prawicy Boga. Mamy kogoś, kto cały czas jest do naszej dyspozycji. Kto nie odprawi nas kwitkiem, kto nie zawiedzie, kiedy poprosimy o zbyt trudną rzecz. Dla niego nie ma zbyt trudnych rzeczy. On z największym problemem ludzkości już się uporał, z grzechem. To są dla niego trudne rzeczy. Nie ma dla niego trudnych rzeczy. I któż ma nas potępiać, skoro Jezus się za nami wstawia? Gdy upadamy, gdy popełniamy błędy, gdy z jakiejś niewiedzy, z głupoty coś tam nie tak zrobimy, pokutujemy, a Jezus wstawia się i krew Baranka Bożego oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. I chwała niech będzie Bogu i Panu Jezusowi. Więc Paweł dalej pyta, któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz? Drodzy, któż nas odłączy? Paweł nie mówi, że nie będzie przykrości, bo dalej mówi, jak napisano, z powodu ciebie co dzień nas zabijają, uważają nas za owce ofiarne. A więc nie mówi, że chrześcijanie nie będą zabijani. I w wielu krajach świata są zabijani. Ale czy to nas odłączy od miłości Chrystusowej? Nawet utrata życia? Nie. Paweł mówił, umrzeć to zysk. Umrzeć to być z Chrystusem. Więc nawet nie ma chwili rozłąki z Chrystusem. Umieramy i idziemy do chwały z Chrystusem. Idziemy w ramiona naszego Zbawiciela. I Paweł mówi, ale w tym wszystkim zwyciężamy przez Tego, który nas umiłował. I Biblia Warszawska nie do końca to oddaje. W Grece jest myśl o przeważającym zwycięstwie. A więc w tym wszystkim odnosimy przeważające zwycięstwo w tym, który nas umiłował. Nie jakoś resztkami sił, jakoś tak ledwo to, co dociągamy, ale ponieważ przez tego, który nas umiłował, przez Chrystusa mamy zwycięstwo, więc to nie jest jakieś takie słabe zwycięstwo, ale zupełnie pewne, triumfalne. A dlaczego? Bo końcowe słowa mówią, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Zobaczmy, że jest przeogromna przepaść między Bogiem Stwórcą a stworzeniem. Są wymienione różne rzeczy stworzone, które zaistniały. Jest tu śmierć wymieniona. Już wiemy, że śmierć nas nie odłącza od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Boimy się trochę życia. Życie stawia nam różne wyzwania, ale i ono nie odłączy nas od miłości Bożej. Są źli aniołowie, którzy i potęgi niebieskie, czyli całe ich zastępy, które próbują nas za wszelką cenę odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie. Oni się zawzięli, bo inni ludzie, którzy tkwią w nałogach, grzechach, są już ich, oni ich mają. Więc na kim koncentrują swoją uwagę? Na dzieciach Bożych. Więc nie spodziewajmy się, że nie będzie różnych podstępnych pułapek, jakichś ataków, ale to są stworzenia. I diabeł, i aniołowie to są stworzenia. Dzisiejsza demonologia popularna w niektórych kościołach charyzmatycznych przedstawia Pana Boga, czy Pana Jezusa i diabła jako takich równych bokserów na ringu, którzy walczą i się zmagają ze sobą. Drodzy, to nie jest tak. List do Kolosan mówi, że Chrystus rozbroił wszelką moc nieprzyjacielską. Także Chrystus już przez swój krzyż i swoje zmartwychwstanie pokonał diabła. On jeszcze wiele złego może uczynić, ale jeżeli jesteśmy w woli Bożej, jeśli słuchamy Jezusa, idziemy za Nim, to nikt, żadna moc diabelska ani ludzka nie wydrze nas z ręki Chrystusa. Pamiętajmy zawsze, diabeł jest tylko stworzeniem i demony także. I wszyscy ludzie, i nie bójmy się. Izajasz kiedyś napisał odnośnie ludzi, którzy mogliby nam szkodzić, takie słowa, które też mogą nas dodatkowo pocieszyć. 51 rozdział Izajasza od 12 wersetu. Ja jestem tym, który was pociesza. Kim jesteś ty, że się boisz człowieka śmiertelnego, syna człowieczego, który ginie jak trawa? A zapomniałeś Pana, swojego Stworzyciela, który rozciągnął niebiosa i założył ziemię. Ustawicznie, dzień po dniu drżysz przed zawziętością gnębiciela, ilekroć zamierza niszczyć. A gdzie się podziała zawziętość gnębiciela? Spętani będą szybko rozpętani i nie umrą w dole i nie braknie im chleba. Ja, Pan, jestem Twoim Bogiem. Ja wzburzam morze tak, że szumią jego fale. Pan zastępów to jest Jego imię. I módlmy się, drodzy, od Ducha Świętego o taką łaskę, abyśmy mieli w to wejrzenie. Abyśmy nigdy się nie bali tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Abyśmy bali się Boga, a nie człowieka. I teraźniejszość nas nie oddzieli od miłości Bożej, która jest w Chrystusie. Teraźniejszość czasami niesie różne problemy, czasami rzeczywistość jest smutna, szara, ale nie dla dzieci Bożych. Dzieci Boże patrzą ponad to. Przyszłość. Możemy się bać o przyszłość. Mówiłem na wstępie. Ona różnie się rysuje w naszej Europie. Coraz gorzej, prawdę mówiąc. Są niebezpieczne sytuacje. Możemy się obawiać. Ale Bóg ma w swoim ręku swoje dzieci. I nic nie odłączy ich od miłości Bożej. Moce. Możemy się obawiać jakichś złych mocy, jakichś wpływów, jakiejś siły przeważającej nad nami. Ale która siła może się równać z siłą i potęgą Boga? Wysokość, głębokość, żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Drodzy, chciałbym wam powiedzieć, że przed laty to słowo mnie uleczyło. Ja bardzo czasem ulegałem przygnębieniu, kiedy ktoś mnie zranił, kiedy ktoś mnie bezceremonialnie skrytykował czy zaatakował. I nieraz to jest przykre w pierwszej chwili, nawet i teraz, kiedy coś takiego doświadczam. Ale zawsze ta świadomość, że jestem umiłowanym dzieckiem Bożym, że Bóg mnie wybrał od wieczności, a w swoim czasie powołał w swojej łasce, że jest ze mną, to mnie pociesza. I chciałbym was dzisiaj pocieszyć tą nadzieją i tą pewnością. Nadzieję mamy cudowną, że będziemy wyzwoleni z tego skażonego ciała. Otrzymamy chwalebne, nieśmiertelne ciała, wolne od chorób, grzechu przede wszystkim i od śmierci, od wszelkiego bólu, od wszelkiego cierpienia. I zdolne komunikować się z samym Bogiem, zdolne przeżywać niezmąconą więź z samym Stwórcą i Jego Synem. Także drodzy bracia i siostry, polegajmy na tym i miejmy tę pewność, że jeśli trzymamy się i mam Boga i Jego Syna, jeśli, jak mówi pierwszy list Jana, społeczność nasza jest z Ojcem i z Synem Jego Jezusem Chrystusem, to żadna moc nam nie zaszkodzi. Nie wyrządzi nikt nam trwałej szkody. A nawet jeśli przyjdą cierpienia i przykrości, to nowe królestwo, które nas czeka, będzie tak cudowne, że jak mówi Księga Izajasza, 65 rozdział, że te wszystkie rzeczy zbledną, które były tutaj przykrością. 65 rozdział, 17 werset Izajasza mówi: oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Takie jest przesłanie, które, jak wierzę, Bóg ma dzisiaj dla was. Ja jestem tylko marnym narzędziem, także niech Słowo Boże was pocieszy, na nim skupiajcie uwagę, pocieszajcie się obietnicami Bożymi. Komu wzrok nie domaga, niech postara się o nagrania Słowa Bożego, nie brakuje tych. Korzystajmy jak najwięcej ze Słowa Bożego i z modlitwy, z Ducha Świętego, a będziemy ciągle pocieszeni, nawet w uciskach, nawet w utrapieniach. Amen.